Rozdział 4. Riel znalazła się w dziwnym lesie. Drzewa wokół niej tworzyły labirynt pni pochylonych pod najróżniejszymi kątami. Liście w kształcie kropli usilnie pięły się ku górze, a z gałęzi zwisała ku ziemi sieć drobnych korzeni. Podłoże było idealnie płaskie i lśniące, pokrywała je więc zapewne mętna woda lub błoto. Riel umiejscowiła się odpowiednio w przestrzeni między światami i uniosła ponad drzewa. Kiedy zeszła do świata, otoczyło ją powietrze, więc szybko unieruchomiła je w kształt dysku pod stopami. Popatrzyła w dół przez tę niewidzialną podstawę i zachwyciła się rozciągającym się poniżej widokiem. Las wyglądał jak jedna wielka roślina, połączona powyginanymi gałęziami. W miejscach, w których każda z nich dotykała ziemi, wyrastała kolejna wiązka gałęzi. Razem tworzyły obraz przywodzący na myśl deltę rzeki lub koralowca w kształcie wachlarza, wyłaniającego się gdzieś zza horyzontu. Niewiarygodne, pomyślała. Choćby nie wiadomo, jak daleko zabrnęła w swoich podróżach, wciąż trafiała na nowe, niesamowite zjawiska. Czy były to efekty działań człowieka, adaptacji żywych stworzeń do konkretnych warunków, czy wpływu sił natury na ukształtowanie terenu? Światy stanowiły źródło niekończącej się różnorodności i niezwykłości. Nie przybyła tu jednak dla widoków, lecz by odnowić ten świat. Świat Telemna Vo. Spróbowała wyczuć ludzkie umysły, po czym przypomniała sobie, że w światach ubogich w magię lub jej pozbawionych nie ma możliwości czytania w myślach. Uwolniwszy wszystkie zmysły, postanowiła więc odnaleźć magię i wypuściła powietrze z płuc zaskoczona i poirytowana. To nie był martwy świat, ani nawet ubogi w moc. Niemożliwe, że to Telemna Vo. Pokręciła głową. Może źle zrozumiała wskazówki Baluki i znalazła się w niewłaściwym miejscu. Pomyślała o punktach orientacyjnych, na które miała zwrócić uwagę w ostatnich 9 czy 10 światach. Wszystkie bez trudu zauważyła. Mało prawdopodobne, by opacznie je zinterpretowała. Możliwe, że Baluka powtórzył wskazówki przekazane mu przez innego odnowiciela lub mieszkańca Telemna Vo i zakradła się do nich pomyłka. Musiała więc wrócić i dokładnie przyjrzeć się każdemu miejscu, wypatrując tego, w którym obrała niewłaściwą drogę. Błąd najwidoczniej popełniła w obrębie kilku ostatnich światów, bo niemal niemożliwe było, żeby na innym szlaku znajdowały się takie same charakterystyczne punkty w takiej samej kolejności. Jeżeli miała rację, świat Telemna Vo musiał leżeć po sąsiedzku. Wzięła głęboki wdech, odepchnęła się i wróciła po własnych śladach. W poprzednim świecie nie znalazła miejsca, w którym mogła zabłądzić, cofnęła się więc do kolejnego. I następnego. W końcu, gdy przebyła 5 światów, wróciła do tego z lasem, przekonana, że poprawnie zapamiętała wskazówki i że to nie ona popełniła błąd, lecz Baluka. Mogła rozejrzeć się po sąsiednich światach, licząc na to, że znajduje się blisko celu. Być może ich mieszkańcy będą wiedzieli, gdzie leży Telemna Vo, albo, jeśli ta nazwa nic im nie powie, okaże się chociaż, że słyszeli o pobliskim świecie, który pozbawiono magii w ciągu ostatnich 5 lub 10 cykli. Ludzie musieli być bardzo daleko, bo wychwytywała tylko odległe, niejasne myśli. Po raz kolejny odnalazła magię, starając się dostrzec kierunek jej przepływu. Moc zazwyczaj dryfowała od źródła, w którym powstawała, czyli od ludzi. Rozglądając się po horyzoncie, Riel wyczuła smugę mocy, powoli, lecz równomiernie odpływającą od gigantycznego drzewa. Wzięła kilka głębokich wdechów, ostatni wstrzymała i odepchnęła się. Skierowała się w bok i poszybowała tuż nad światem. Dostrzegła 2 duże pnie, które w oddali łączyły się w jeden grubszy, a jednak potężne drzewo sięgało tylko kawałek dalej. Upiorne pozostałości poczerniałych roślin ciągnęły się jeszcze przez kilkaset kroków i kończyły w miejscu, w którym zaczynała się monochromatyczna szachownica pól. Po lewej stronie znad lasu unosił się dym. Riel zmieniła kierunek, by się temu przyjrzeć. Linia ognia pochłaniała roślinność, a wszystko to nadzorowały maleńkie postacie z pochodniami w rękach. Riel zawisła w powietrzu i ogarnął ją smutek. Kolejny cud natury był powoli niszczony, by zrobić miejsce dla upraw. Widywała to już mnóstwo razy. Ludzie musieli jeść, często jednak nie przewidywali konsekwencji przekształcania dzikich terenów w obszary zamieszkane. Kiedy niweczono żywe organizmy rozwijające się przez niezliczone tysiąclecia, ziemia szybko traciła żyzność. Czy gleba bez roślinności długo zdoła podtrzymać tutejszą populację, czy też za kilka pokoleń przerodzi się w pustkowie? Zwróciła się ku polom. Tworzyły kraciasty wzór, zupełnie inny niż gigantyczna roślina. Błoto z pól zostało ściągnięte na ich brzegi, tworząc zaschnięte fałdy. Wierzchem każdej z nich biegła droga, którą mogli przemieszczać się ludzie i zwierzęta gospodarskie. Te drogi z kolei łączyły się w szersze szlaki, dzięki czemu ruch ku skupiskom wyżej położonych budynków mógł być intensywniejszy. Riel szybowała ponad coraz wyższymi zabudowaniami wzdłuż nieustannie rozszerzających się arterii. Wokół widać było coraz więcej oznak ingerencji człowieka. Woda płynęła kanałami do niewielkich prostokątnych jezior, umożliwiając zakładanie upraw na suchych terenach. Inne drogi biegły zygzakiem w pobliżu tej, wzdłuż której się przemieszczała. Jedne się z nią łączyły, drugie prowadziły w tym samym kierunku, ku wzgórzu upstrzonemu dachami, murami i ulicami. Miasto tworzyły okrągłe budynki, każdy zwieńczony dachem z wieżyczką na szczycie. Niektóre budowle połączone były prostymi murami otaczającymi dziedzińce. Na szczycie wzgórza, ponad skupiskiem mnóstwa niewielkich wieżyczek, wyrastała potężna złota kopuła, jaskrawo błyszcząca w słońcu. Widok dokładnie pasował do opisu miasta, jakie według Baluki miała znaleźć u celu, w Telem Nawo. Zeszła do świata, by zaczerpnąć tchu. Jeżeli rzeczywiście była na miejscu, dlaczego Baluka poprosił ją o przywrócenie magii światu, który posiadał własne zasoby? Czyżby Telemnanie znaleźli inny sposób na wzmocnienie swojego świata, od kiedy zawarli układ z Baluką? Zastanawiała się. Może urodził się tutaj inny, potężny kreator lub odwiedził ten świat? Na tę myśl poczuła nieoczekiwane ukłucie zazdrości, po którym ogarnęła ją silniejsza i bardziej racjonalna nadzieja. Podzielenie się z kimś brzemieniem przywracania światom mocy przyniosłoby jej ogromną ulgę. Ten kreator mógłby jednak nie pragnąć współpracy z odnowicielami. Może był przyjacielem Valhalla lub wolał działać niezależnie. Umiejętność Riel pomagała odnowicielom zyskać wdzięczność i lojalność mieszkańców różnych światów, utrzymywać sojusze i pokój. Kolejny kreator mógłby osłabić te więzy i umniejszyć wagę tych starań, a nawet dać siłę światom wrogo nastawionym do odnowicieli. Riel odsunęła od siebie złe przeczucia. Szansa, że w tej samej erze pojawiłoby się dwóch tak potężnych kreatorów, była nikła. To raczej mieszkańcy Telem Nawo ocenili stan świata na gorszy niż był w rzeczywistości. Z westchnieniem obniżyła się ku miastu i odnalazła sześciokątny budynek, w którym według Baluki miała spotkać się z najpotężniejszymi w tym świecie magami. Na dziedzińcu zauważyła kilka osób. Niektóre siedziały na ławkach, inne spacerowały. Wszyscy tam obecni mieli na sobie długie, wielowarstwowe szaty, każda warstwa o odcieniu nieco jaśniejszym od poprzedniej, a najciemniejsza szczelnie zasłaniała ich głowy. Całość przypominała prosty strój i chustę na głowę, które nosiła Riel, nie musiała więc zmieniać wyglądu, by jej ubiór nie rzucał się w oczy lub został uznany za niewłaściwy. Zeszła na dziedziniec. Ludzie dostrzegli jej cień, przerwali swoje zajęcia i utkwili wzrok w nieznajomej. Nie zbliżyli się, a z ich myśli wyczytała, że czekają, aż gościa powita ktoś o odpowiednim statusie. Po długiej chwili w drzwiach pojawił się wysoki mężczyzna o niesfornych białych włosach. Z jego umysłu dowiedziała się, że oczekiwał przybycia kobiety, której opis pasował do jej wyglądu. Witaj w K, kreatorko Riel, odezwał się niepewnie w języku podróżników. Moja dusza jest zaszczycona, że mogę tu być. Odparła po telemnańsku, odczytując z jego myśli tradycyjną odpowiedź. Wymienili jeszcze kilka zdań. Riel poskromiła zaś zniecierpliwienie, kiedy odkryła, że to skrócona ceremonia tutejszego powitania. Naszego arcymaga Ojera znajdziesz w wieży ognia, powiedział mężczyzna. Wejdź na górę, oczekuję cię. Odwrócił się i z gracją wskazał czerwone drzwi w jednej z pięciu wież. Riel złożyła ręce w podziękowaniu, po czym dotknęła czoła, by pokazać, że zrozumiała. Wkroczę tam ze wdzięcznością, odparła. Mężczyzna został w miejscu i patrzył, jak Riel podchodzi do drzwi. Położyła dłoń na namalowanym na nich symbolu ognia i przestąpiła próg, wyczuwając u maga ulgę, że wyczytała z jego umysłu kolejny z tutejszych zwyczajów. Zignorowanie ducha ognia byłoby jednoznaczne ze ściągnięciem pecha na to miejsce, a może nawet na całe miasto. W wieży było czerwono za sprawą światła przesączającego się przez niewielkie witrażowe okienka. Ruszyła w górę po wąskich, kręconych schodach przytulonych do ściany i dotarła do otwartych drzwi pomieszczenia o większych, przezroczystych oknach wychodzących na miasto. Odłożyła plecak i cierpliwie przetrwała kolejny, tym razem dłuższy, rytuał, jakim powitał ją mężczyzna zaskakująco młody, jak na przywódcę gildii magów. Ojer był niewiele starszy niż ona w chwili opuszczenia rodzinnego świata. Z jego umysłu wyczytała, że gildia wybiera przywódców ze względu na ich moc, więc co roku pośród absolwentów szkół na całym świecie mógł pojawić się nowy lider. Aby zachować stabilność, większość decyzji podejmowała Rada Mistrzów w drodze głosowania. Nim powitanie dobiegło końca, Riel zdążyła wyczytać z myśli arcymaga odpowiedzi na większość swoich pytań. Ten świat rzeczywiście zwrócił się do Baluki z prośbą o odnowienie zasobów magii. Nie był martwy. Ostatnio jednak jego zasoby zostały dramatycznie uszczuplone. Upatrywano kilku przyczyn tego osłabienia, lecz żadnej nie zdołano udowodnić. Większość ludności obwiniała o to sąsiedni świat zwany Woperii. Dlaczego mieszkańcy tamtego świata mieliby odebrać wam magię? Spytała. Toczymy spory od lat, przyznał Ojer. Od kiedy sprowadzili do nas pewną roślinę, wiedząc, że przez jej błyskawiczny rozrost większość naszych ziem nie będzie nadawała się do użytku. Być może ją zauważyłaś. Rośnie niedaleko za miastem.
Zauważyłam. Czyli świat Telemna Wo się zemścił?
Tak, nasi magowie wyhodowali i uwolnili w tamtym świecie owada, który niszczy plony. W ramach odwetu u nas pojawiła się choroba oślepiająca pewien gatunek udomowionych zwierząt, które hodujemy dla mięsa.
Rozłożył ręce w geście bezradności i pogodzenia się z losem.
Ta walka trwa od 70 cykli. Sprowadziła na oba światy głód i ubóstwo, choć żaden z ataków nie był wymierzony w ludność i żadna ze stron nie naruszyła świętości magii i nie posłużyła się nią w działaniach wojennych.
Riel zmarszczyła brwi. Uważasz, że głód i ubóstwo to nie atak wymierzony w ludność? Skrzywił się.
Nie bezpośrednio.
Powstrzymała westchnienie i pokierowała rozmową tak, by uzyskać odpowiedzi na kolejne pytania. Czy pozbawienie magii zostałoby uznane za atak bezpośredni?
Nie.
Czy usunięcie zasobów mocy narusza jej świętość?
Zawahał się. To zależy, czy później zostałaby wykorzystana w działaniach wojennych.
A gdyby tak się stało? Jego oblicze spochmurniało.
Wówczas moglibyśmy odpłacić pięknym za nadobne.
Wojna magiczna. Tym razem Riel nie stłumiła westchnienia. Telemnanie nie mieli dowodów na to, że osłabienie nastąpiło na skutek ataku ze strony ludu Perii i na szczęście nie byli skorzy do wszczynania wojny oraz bardzo ostrożnie traktowali takie oskarżenia. Dlaczego poprosiliście o odnowienie swojego świata?
Ojer się speszył. Aby odzyskać siłę.
Jeśli jednak nadal będziecie osłabiani, w ciągu kilku lat znów stracicie to, co wam dam. Nie byłoby lepiej najpierw poznać przyczynę tego stanu? Skinął głową. Chciałbym ją potwierdzić, ale w tej kwestii mnie przegłosowano. Wielu z nas nie chce poznać prawdy. Na wypadek, gdyby okazało się, że to rzeczywiście był atak ze strony ludu Perry. Niechęć Rady do wypowiedzenia wojny zasługiwałaby na podziw, gdyby nie była równie nieracjonalna, co cały ten spór. Ojera przepełniała frustracja. W Telemnawo nie uczono walki. Wrogowie mieli podobne podejście do świętości magii i również nie byli wojownikami. Ojer obawiał się, że gdyby w Woperii to się zmieniło, jego lud musiałby szybko do takich zmian się dostosować. W każdym razie, aby mieć jakąkolwiek szansę przetrwania magicznego ataku, ten świat musiał być zasobny w moc. Przyjrzała się uważnie Ojerowi. Odnawiam zasoby w martwych światach, nie zaś w tych, które są pozbawione magii tylko częściowo, oznajmiła. Jestem kreatorem, nie negocjatorką ani kimś, do kogo należy rozwiązywanie konfliktów. Ojer skrzywił się i skinął głową. Riel odwróciła wzrok, żeby nie pomyślał, że jej grymas jest wymierzony przeciwko niemu. Baluka nie powinien był jej tu wysyłać. Albo zrobił to, wiedząc, że ten świat nie został pozbawiony mocy, albo gildia magów go zwiodła. A do tego mogłoby dojść tylko wówczas, gdyby magowie wysłali do odnowicieli kogoś, kto wierzył, że ten świat został osłabiony. Jeżeli to sprawka Baluki, dlaczego ją tu skierował? Chciałby odkryła przyczynę osłabienia? Oczekiwał, że stawi czoła temu, czego się dowie? Jego prośba o pozbawienie światów magii od razu wzbudziła w Riel podejrzenia. Czyżby próbował przekonać mnie do większego zaangażowania w decyzje dotyczące odnawiania światów? Do wzięcia na swoje barki części brzemienia związanego z kontrolą nad nimi? Na myśl o tym zawrzał w niej gniew. Powinna stąd odejść i skonfrontować się z Baluką. Nie powinna zwiększać tutejszych zasobów magii. Na wsparcie wciąż czekało zbyt wiele martwych światów, odizolowanych i pozbawionych mocy, by miała angażować się w tutejszy konflikt. Wzmocnienie Telemnawo byłoby marnotrawstwem jej umiejętności. A jednak nie potrafiła odmówić temu młodemu człowiekowi pomocy. Musiała przynajmniej dać jemu i jego ludowi szansę na uniknięcie magicznej wojny, której się obawiali. A gdybym zażądała, by wasi magowie ustalili przyczynę osłabienia, nim przywrócę tu moc? Pokiwał głową. Niestety niewielu z nas potrafi podróżować między światami. W takim razie musieliby opanować tę umiejętność, by szybko pokonywać odległości. Niewielu to lepiej niż nikt. A posłaniec, którego wyprawiliście do odnowicieli? To najsilniejsza z nas. Chcesz, by rozpoczęła poszukiwania? Riel pokręciła głową. Nie, przyślij ją do mnie. Chcę, aby przekazała odnowicielom wiadomość. Proponuję, by pod jej nieobecność gildia rozpoczęła negocjacje z ludem Perry w celu zakończenia tej absurdalnej spirali zemsty. Powiedzcie im, że przybyłem tu, by wzmocnić wasz świat. Że jeśli odrzucą propozycję negocjacji, nie odbuduję zasobów magii w ich świecie, jeżeli znów zostaną zużyte. Riel westchnęła. Możliwe, że będę musiała tu zostać, póki nie otrzymam odpowiedzi od Baluki, więc będę potrzebowała kwatery. Słuchając jej, Ojer przygasł nieco na myśl o wydawaniu poleceń członkom gildii, ale gdy zdał sobie sprawę, że może im powiedzieć, iż nie miał wyboru, humor mu się poprawił. Po chwili otworzył szeroko oczy ze strachu, bo zrozumiał, że te dwa sąsiadujące ze sobą światy czeka bezpośrednia konfrontacja. Na razie tylko negocjacje, które mogły jednak doprowadzić do wojny. Usiłował zebrać myśli, by rozpocząć rozbudowany rytuał powitania gościa, mającego zatrzymać się w czyimś domu, ale Riel uniosła dłoń, by go powstrzymać. Wybacz, ale nie mam czasu na formalności, oznajmiła. Odejdę, gdy tylko wyślę maga z wiadomością. Dokąd się udasz? Zapytał. Rozpocznę własne dochodzenie w Woperii. Położył sobie dłonie na piersi w geście szacunku. Dziękuję w imieniu Telemnawo. Rozgość się w tej sali, a ja zajmę się przygotowaniami. Po tych słowach wyszedł pośpiesznie. Gdy odgłos jego kroków rozległ się na schodach, Riel rozejrzała się wokół. Pomieszczenie umeblowano tak, aby służyło zarówno do przyjmowania gości, jak i do pracy. Pod ścianami stały regały wypełnione książkami i innymi przedmiotami. Wzięła swój plecak, podeszła do jednego z krzeseł przed biurkiem Ojera i usiadła. Miała nadzieję, że wysłanniczka potrafi szybko się przemieszczać. Im więcej czasu zajmie jej dotarcie do Baluki, tym większe prawdopodobieństwo, że spotkanie Riel z Kalem się odwlecze. Pomyślała o odległości dzielącej Telem Nawo od Afen, świata odnowicieli. Gdyby wysłanniczka nie umiała podróżować zbyt szybko, Riel mogłaby skierować ją do bliżej położonego posterunku odnowicieli i poprosić, żeby wieści przekazał Baluce ktoś szybszy. Chciała jednak mieć pewność, że wiadomość dotrze do Baluki, a jedynym na to sposobem było jego bezpośrednie spotkanie z przedstawicielką Telem Nawo. Po jej powrocie Riel wyczytałaby odpowiedź Baluki z jej myśli i być może odgadła jego prawdziwe intencje. Powiadomiłaby go o wszystkim osobiście, ale po przyjrzeniu się sytuacji w Woperii zamierzała odkryć przyczynę uszczuplenia zasobów magii w świecie, do którego trafiła. Być może był to problem, który dałoby się w łatwy sposób rozwiązać. Może nie miał nic wspólnego z ludem Peri. A może w Telem Nawo zamieszkał mag z innego świata, który próbował nauczyć się przekształcania wzorców. Bez względu na przyczynę, rozwiązanie tego problemu przekaże Baluce. Nie do mnie należy wtrącanie się w sprawy polityczne. Żądając rozpoczęcia negocjacji, i tak zaangażowała się bardziej niż powinna. Niczego więcej nie zrobię, postanowiła. Nieudane negocjacje między Dołm a Murai nauczyły mnie, że obojętnie jaką dysponuję mocą, nie mam doświadczenia ani wiedzy, by zostać negocjatorką. Mogę narobić szkód, sądząc, że postępuję właściwie. Baluka ma tysiące generałów i ekspertów, do których może się zwrócić o radę. A ona nie zamierzała dać się wmanewrować w wykonywanie za niego obowiązków. Jak stwierdził Tarren, była kreatorką. Nie rozjemczynią, nie wojowniczką, nie lekarstwem na problemy wszechświata. Skrzyżowała ramiona i z marsową miną spojrzała na drzwi, w których stała wpatrzona w nią młoda kobieta. Riel poderwała się na nogi, zdobyła na uśmiech i zaprosiła wysłanniczkę do sali.